Witam serdecznie, Anna Rymba, skłaniam się. To jest audycja Srebrne Pokolenie, czwartek po południu i naprzeciwko mnie oczywiście goście dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, internista, geriatra.
Dzień dobry, witam.
Kłaniam się, pani doktor, i obok pani Barbara Wysocka, psycholog.
Dzień dobry.
Psycholog czy psycholog medycyny pracy?
Psycholog. Ogólnie psycholog. Medycyny pracy głównie, bo pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.
Tak jest. I będzie temat ekstremalny, proszę państwa, bo temat drogowy dotyczący seniorów. Nie wiem, robimy go na wesoło czy na poważnie, drogie panie? Jak to ugryźć?
Zawsze na wesoło.
Na wesoło. No to na wesoło. Może ktoś z państwa ma ochotę do nas napisać po, nie wiem, po 65 roku życia. Już się zastanawiałam, po którym jesteśmy seniorami. I powiedzieć, jak to jest z tym jeżdżeniem przez miasto, na przykład takie jak Gdańsk, zatłoczone na obwodnicy. Czy macie jakieś problemy, jeżeli chodzi o poruszanie się samochodem? Czy macie jakieś problemy jako kierowcy, jako senior? Może kierowcy, bo jeżeli tak, to napiszcie państwo 603-06-06-06, albo może niech napiszą bliscy tych osób, z którymi czasami zdarza wam się jeździć. Czy senior na drodze to bezpieczny kierowca? Tak, ustawmy ten temat. Pani Barbaro, jak to jest? Pani bada tych kierowców, bo przychodzą do państwa, do ośrodka.
Tak, do nas przychodzą do ośrodka osoby tak zwani seniorzy, którzy zazwyczaj są skierowani przez wydziały komunikacji czy przez urzędy, przez wydziały komunikacji.
Jak to starostwa. Są skierowani? Sami nie przychodzą?
Nie, to sami nie przychodzą. Jeżeli mówimy o takich seniorach, którzy mają na przykład lat 85, 90 i tacy kierowcy do nas przychodzą, to sami nie. Zwykle przychodzą albo są skierowani przez lekarza, bo na przykład skończyło się prawo jazdy, zgubił prawo jazdy, albo się skończyło prawo jazdy, musi zrobić badania lekarskie i wówczas lekarz, jeżeli widzi, że to jest starsza osoba, no, że tam może troszeczkę gorzej funkcjonować, wysyła go do nas, do gabinetu psychologicznego, żeby sprawdzić jego tak zwaną sprawność psychomotoryczną.
Zgubił prawo jazdy, zgubił samochód,
tak,
ale jechać,
tak.
ale też
są kierowani przez wydziały komunikacji, bo na przykład uczestniczył w jakiejś kolizji, powiedzmy. I wówczas, jeżeli policja widzi, że to jest osoba mocno starsza, że jest z nią utrudniony kontakt, że jakiś tam problem jest, no to wówczas zgłaszają do Wydziału Komunikacji i Wydział Komunikacji taką osobę wysyła na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
Ile czasu trwają takie badania? Na czym polegają?
Jeżeli chodzi o lekarskie, no to wiadomo, że tam jest wywiad lekarski plus różne schorzenia, no to nie będę w to wnikać, bo to nie jest
moja działka. To panią doktor za chwilę pomęczymy.
Tak, natomiast jeżeli chodzi o psychologiczne badania, no to z reguły badamy sprawność taką intelektualną, czyli koncentrację uwagi, myślenie logiczne, przewidywanie. Obserwujemy oczywiście osobę w czasie badania, czyli patrzymy, jak
oczy.
Ona... Słucham?
W oczy.
Tak, patrzymy mu w oczy, patrzymy na ręce, patrzymy, jak ona rozumie instrukcję, czy rozumie instrukcję, czy do niej dociera. No to są starsze osoby, więc to różnie z tym bywa.
Ja się przyznaję zupełnie. Może jeszcze do seniorów mi trochę brakuje, to znaczy do tego wieku, ale jak jestem na badaniach, nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja po prostu głupieję. Nie wiem, proszę państwa, macie coś takiego? Wydaje się, że mechanicznie zachowujemy się i reagujemy w samochodzie. Zmieniamy te biegi, skręcamy, przejeżdżamy.
Działamy trochę na zasadzie takiego odruchu bezwarunkowego.
Dokładnie.
Mm-hmm. Tak. Jeździmy trochę na pamięć.
Wszystkie badania natychmiast jest problem jakiś. Także ja się wcale nie dziwię starszym osobom, które mają, tak jak pani mówi, z tym problem. Ale są pewnie takie grupy, które mają z tym problem i to działa tak zwany syndrom, jak to się nazywa pani doktor?
Białego fartucha.
Ale to jedna grupa i potem wiadomo, że one wsiądą i pojadą, ale też jest taka grupa, która ma faktycznie problem. Wyłapujecie to łatwo.
Tak. Bo tutaj jeszcze właśnie chciałam dokończyć, że poza tymi sprawnościami takimi poznawczymi, intelektualnymi, to jeszcze badamy sprawność motoryczną, czyli czasy reakcji, koordynację wzrokowo-ruchową. No akurat tutaj, jeżeli chodzi o seniorów, to oni mają bardzo często problem z tą koordynacją wzrokowo-ruchową, ale to wynika z tego, że po prostu ten aparat, który mamy, wymaga dosyć precyzyjnych ruchów. A to są osoby starsze. One mają często różne problemy ze stawami. Ta ruchomość stawów jest troszkę ograniczona. ważna, ale to są też precyzyjne ruchy, więc w przypadku kierowania samochodem nie jest to aż takie istotne.
No tak,
ale ważne są czasy reakcji, na to zwracam uwagę, bo to jest też taki fajny aparat, że on, to jest czas reakcji z wyborem. On musi podjąć decyzję szybko, odpowiednią kończyną, mamy 4 kończyny, w zależności od tego, jaki sygnał mu się pojawi.
Oblewam, więc, już natychmiast.
Nie, ludzie się tego boją, ale powiem pani, że naprawdę sobie z tym radzą. Ale oczywiście też obserwujemy taką starszą osobę, no wszystkich, ale starszą zwłaszcza, jak on się zachowuje w czasie badania. Czy rzeczywiście on jest zorientowany w przestrzeni, zorientowany w czasie, zorientowany w sobie, czy wie, co się z nim dzieje. Bo czasami jest tak, że tak naprawdę jeżdżenie samochodem, im człowiek starszy, tym bardziej potrzebuje tej komunikacji.
Właśnie, to jest to.
Czyli bo ma chorą żonę, bo sam jest chory, musi iść do lekarza, mieszka gdzieś daleko, sam ma trudności z dotarciem bez samochodu gdzieś tam, więc on tak naprawdę potrzebuje i często jest tak, że my no nie możemy puścić, po prostu wszystko wypada źle.
A co najgorzej wypada w takich badaniach kierowców, seniorów?
W takich badaniach, to znaczy tak, my bardzo mocno bierzemy pod uwagę ten wiek. Jednak te normy do wieku są troszeczkę inaczej traktowane.
Chociaż powiedzmy od razu to zdanie, że u nas właściwie kierowca nie ma wieku. To znaczy
tak,
nie ma czegoś takiego, że na przykład jeździmy do 80 i potem już musicie oddać wszystko, kluczyki, prawo jazdy.
Ale nie mogłoby tak być. Bo to by było niesprawiedliwe po prostu. Dlatego, że wiek metrykalny nie jest równy wiekowi biologicznemu. I naprawdę ludzie się starzeją w różny sposób. Na różne rzeczy chorują. I mają różne ułomności. I może być fantastycznie sprawny 80-latek i niesprawny 40-latek, który sobie gorzej będzie radził za kierownicą. Tak. Więc tutaj muszą być jakieś normy, które są dopasowane nie tylko do wieku, ale też do tego, co ten pacjent sam sobą prezentuje.
Nie może być, nawet osoby są kierowane ze względu na stan zdrowia, one nie mogą być skierowane ze względu na wiek, bo to byłaby dyskryminacja.
To jest dyskryminacja.
Nie wolno tego robić. A poza tym też jest jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że osoby, które jeżdżą, starsze osoby, mimo że one rzeczywiście mają wolniejsze czasy reakcji, gorzej funkcjonują, no wiadomo, w każdym aspekcie, ale jednak nadrabiają to, kompensują to ostrożnością, doświadczeniem, brakiem brawury. Mhm. Czyli tak naprawdę, jakby tak za wcześnie na podsumowanie, ale jakby tak ogólnie powiedzieć, to osoby młode, które dopiero zaczęły jeździć samochodami, stwarzają większe zagrożenie niż osoby starsze, które
Tak, ale tak naprawdę to wszystkie statystyki o tym mówią, że zasadniczo
Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska się tutaj...
Bo ja tak od razu się czuję w obowiązku bronić tych moich seniorów.
Tak, dlaczego? Oczywiście.
Bo ja sobie na przykład teraz wyobrażam taką sytuację, że stuka mi 70 i ktoś nagle puka do moich drzwi i mówi: halo, zabieramy teraz pani kluczyki od samochodu, a ten samochód jest dla mnie kontaktem ze światem. To, o czym pani powiedziała, tak? Bo muszę zawieźć kogoś chorego, kogoś z rodziny, bo sama jestem na tyle niesprawna fizycznie, ale sprawna mentalnie, że nie jestem w stanie przemieszczać się ani jeździć środkami lokomocji. I teraz zdarzają się takie sytuacje, że my psioczymy na tych starych kierowców, gadamy na nich, że znowu tamten stary, że w jakichś okularach mocnych,
że wolno jedzie.
Tak. Wolę, żeby on nie... Dobra, zawali drogę, jest niebezpieczny, ale ja wolę, żeby ten stary kierowca jechał wolno i bezpiecznie, niż szarżował na tej ulicy i dojechał tam, gdzie chce, dojechał do tego lekarza, załatwił to, co ma załatwić, niż nie załatwił niczego i był więźniem własnego domu i, nie wiem, dwóch okolicznych uliczek, na których jest się w stanie poruszać. Bo to jest po prostu czasami okrutne. To takie nasze ględzenie, przepraszam, młodszych, jeszcze sprawnych, ale postawmy się 10, 20, 30 lat plus i nagle się okazuje, że ktoś nam mówi: ale tato, mamo, przepraszam, musisz oddać kluczyki, bo my widzimy, że ty prowadzisz źle. A ten senior jest przekonany o tym, że dla niego ten samochód jest wolnością.
Co to znaczy prowadzić źle samochód?
Właśnie.
Pani Barbaro, jak to jest? Czy na takich badaniach właśnie psychologicznych właśnie seniora zwracacie uwagę na prędkość? W ogóle czy prędkość jest tutaj jakimś problemem? Chyba nie, prawda? Bo tak jak pani powiedziała, pewnego rodzaju koordynacja, pewnego rodzaju właśnie rozkojarzenie, pewnego rodzaju skupienie się na pewnych rzeczach, czas reakcji, te rzeczy chyba się bierze pod uwagę,
tak,
prawda?
Tak, tylko to. Też oczywiście też jest ważny wywiad, dlatego, że dzięki wywiadowi też orientujemy się, jak osoba funkcjonuje, ile dla niego znaczy to jeżdżenie, jak sobie radzi. Oczywiście jego doświadczenia związane z jazdą samochodem i tak dalej. Ale też trzeba też brać pod uwagę to, że często osoby... Część jest osób, tak, które bardzo sprawnie sobie dają radę i z tymi testami, i świetnie jeżdżą sobie samochodem, wszystko jest okej. Ale są osoby, które uważają, że wszystko jest dobrze, że są super sprawni i nie zdają sobie sprawy z tego, że ta sprawność im bardzo podupadła i że po prostu się nie nadają do jazdy, bo takie osoby też się zdarzają.
Czyli brak tej wewnętrznej takiej autocenzury i ze strony swojej, i no wiadomo, autocenzura, no to my, natomiast też rodzina, prawda?
Bezkrytyczni która, są
bezkrytyczni
wobec siebie,
ale to rodzina.
Może świadczyć o chorobie
mózgu. No właśnie, to świadczy o chorobie. Na przykład
o chorobie,
to mogą być,
o jakiejkolwiek chorobie.
Może świadczyć na przykład o zaczynającym się zespole otępiennym, tak?
Tak, demencja.
No, do demencji. Bo wtedy taki bezkrytycyzm się włącza, że taki pacjent ma poczucie mocy i absolutnie nie dociera do niego przez chorobę, że jest niesprawny.
Tak, ja ciekawa jestem, czy słuchają nas teraz kierowcy seniorzy lub rodziny kierowców seniorów lub bliscy lub znajomi, przyjaciele, którzy obserwują czasami. Ciekawa jestem, czy jeżeli państwo na przykład wsiadacie do samochodu z 40, 30, 50-latkiem, to czy wsiadacie bezpieczniej i rozluźnieni, czy to wasze samopoczucie się zmienia w momencie, kiedy na przykład przyjdzie wam jechać z 70-latkiem. A pani Barbaro, zdarzało się pani na przykład, pani psycholog, właśnie jechać z taką osobą mocno, no, tak jak mówię, posuniętą w latach. I jeszcze mamy minutkę do pierwszej części, także proszę o krótką odpowiedź.
Właśnie tak się zastanawiałam, jak pani to mówiła, nad tym, ale nie.
Nie. Ale nie. To nie jest tak, że na przykład spojrzała pani na kierowcę i powiedziała pani, wie pan,
nie, ja czasami...
co? Ja tu jeszcze muszę coś załatwić.
Nie. Ja czasami oczywiście pod kątem zdarzało mi się kiedyś częściej jeździć taksówką, więc taksówkarze też byli w różnym wieku albo wyglądali nieraz na starszych, na seniorów.
Prawda.
I nieraz tak myślałam o tym, ale bardziej pod kątem mojej pracy. Nigdy nie myślałam pod kątem własnego bezpieczeństwa.
Będziemy kontynuować rozmowę za kilka minut. Tak, proszę państwa, autopilot przed chwilą się skończył, ale Daniel Wojciechowski został. My jesteśmy cały czas tutaj w naszym szerszym dzisiaj gronie. Pani dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska, pani Barbara Wysocka i Daniel, którego poprosiliśmy, żeby został, bo Daniel ma ciekawą historię dla państwa właśnie w naszym temacie. Rozmawiamy dzisiaj o bezpiecznym seniorze na drodze, a że Daniel w tym temacie jest na pewno 10 razy lepszy ode mnie, także został tutaj.
Z własnego doświadczenia.
Tak,
nie jestem seniorem, ale miałem okazję z seniorami jeździć. Był to dokładnie brat
właśnie.
Mojego dziadka,
no,
który miał dużego Fiata, proszę sobie wyobrazić, dużego Fiata, kość słoniowa, XXI wiek, siódemka do Warszawy i dziadek Tadek, który próbuje tym dużym Fiatem na przykład wyprzedzić tira i hamuje w połowie drogi pulsacyjnie, bo nie zorientował się, że nie obliczył odległości, że jedzie po prostu na czołówkę. Takie rzeczy się zdarzały właśnie z podróżą, w podróży z dziadkiem, ale gorsza rzecz zdarzyła się jeszcze później, bo dziadek zachorował i był to oponiak mózgu. Ten oponiak nie dawał długo objawów, ale jak już zaczął dawać, to zaczął wyłączać nogi. Delikatnie na samym początku.
No i zaczął mieć gorsze czucie w nogach?
Gorsze czucie w nogach, słabsze te
jasne,
nogi były.
Jasne.
To dawało bardzo niewielkie objawy. No. Mhm. Kłopot pojawił się z lewą nogą, bo ta była słabsza, czyli sprzęgło.
No ale to takie dosyć dramatyczne historie, bo
no,
to pulsacyjne
tak, kłopot pojawił się na jednym skrzyżowaniu,
tak.
Kiedy dziadek próbował zawrócić dość agresywnie i no, historia była dużo dłuższa, bo przy okazji pojawił się wujo zupełnie przypadkiem, kluczyki zostały zabrane i już nie zostały oddane.
Dostajesz jakieś informacje, na przykład jako człowiek, który ma dostęp do SMS-ów od kierowców, właśnie z informacjami o tym, co się dzieje na drodze w tych właśnie klimatach, czyli że
zdarzają się takie informacje, że niezadowoleni inni kierowcy, którzy uważają się za sprawnych, to
tak
należy
jest.
Podkreślić, twierdzą, że wypadek został spowodowany właśnie przez kogoś starszego, czy wypadek, czy kolizja, ale co ciekawe, to samo dotyczy kobiet. Słynne, prawda, kobieta za kierownicą albo starszy człowiek za kierownicą.
No właśnie, i dobrze, że o tym powiedziałeś, bo dzięki Daniel.
Starsza kobieta za kierownicą.
Starsza kobieta za kierownicą.
Kobieta
podkreślmy,
tak jest.
Że to są te rzeczy, które piszą nasi słuchacze.
Jasne.
My w żaden sposób nie szufladkujemy nikogo.
A my właśnie chciałbyśmy tutaj w tej audycji troszeczkę zadać kłam takim właśnie opiniom i bardzo dobrze, że pani doktor już w pierwszej części też o tym powiedziała, bo to jest ważne. To nie jest audycja, proszę państwa, przeciwko seniorom, ani przeciwko temu byście państwo jeździli, mając 65 plus i więcej, byście musieli rozstawać się ze swoimi samochodami. To w ogóle nie o to tutaj chodzi. Chodziło o to, że dwa dni temu, nie, no już więcej, w sobotę i w niedzielę były badania, pani Barbaro, prawda? Przez właśnie pracownie psychologiczne wykonywane przez Towarzystwo Psychologiczne w Gdańsku, na które można było bezpłatnie przyjść przez dwa dni i sobie takie badanie zrobić. Bo tak w ogóle to takie badania dla seniorów są płatne, prawda?
To znaczy, nie, jeżeli jest skierowany z Wydziału Komunikacji, jak mówiliśmy.
A jeżeli nie jest?
No to nie przychodzi.
Aha, nie przychodzi.
Bo się boi.
Jeżeli mu się skończy prawo jazdy, idzie do lekarza, aha, to tak, to wtedy jest płatne, ale już sama konsultacja psychologiczna nie jest płatna, bo to jest na zlecenie lekarza.
No właśnie, no to... ten temat został wywołany właśnie przez te badania. Ja chciałam się dowiedzieć po prostu, jak one wypadły, ale może jeszcze zanim wrócimy do tej rozmowy, to dziękuję państwu, że napisaliście do nas troszeczkę SMS-ów. Tutaj pani doktor... Po pani stronie jest trochę więcej, któryś ciekawszy, któryś panią zaskoczył, zaintrygował.
Znaczy to są takie SMS-y, które tak w punkt się wpasowały w naszą audycję. Tu na przykład jest... Dzień dobry, jestem kierowcą od 43 lat, mam 66, co stanowi dla mnie problem podczas prowadzenia samochodu. Zmienność formy fizycznej i psychicznej każdego dnia. Czyli ktoś ma pełną świadomość, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od tego, jaki mamy dzień. Bo możemy nie spać w nocy, będziemy mieli gorszy dzień i gorszą formę psychofizyczną. Czyli duża, duża świadomość, ale też taki SMS, który... daje do myślenia. To jest tak. Mój tato 40 lat jeździł samochodem, był fantastycznym kierowcą. Uwielbiał jeździć, jeździł bardzo dużo, na co dzień i turystycznie po całej Polsce, żadnej stłuczki przez ten czas. W wieku 70 lat sam stwierdził, że już nie ta spostrzegawczość i nie tak szybka reakcja jak w młodości. Odłożył prawo jazdy do szuflady, bo twierdził przez cały czas, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. I teraz podróżuje komunikacją miejską. Pozdrawiam, Agnieszka, córka odpowiedzialnego kierowcy. No to brawo, rzeczywiście, bo ja, myśmy się tutaj z panią Barbarą zastanawiały w przerwie, ja chyba mogłabym na palcach jednej ręki policzyć pacjentów 75+, którzy sami doszli do wniosku, że to już czas odłożyć kluczyki i oddać samochód komuś młodszemu. Najstarszy senior, który zdecydował się na odłożenie samodzielnie kluczyków, to jest 90-latek. No właśnie, także ja myślę, że to tak bardzo, no bardzo różnie, no naprawdę wiele zależy od tego, jak żeśmy żyli przez całe życie, bo też i są takie SMS-y, które mówią o tym, że tutaj na przykład gdzieś widziałam taki fajny SMS.
A jeszcze zanim znajdziemy ten SMS, pani doktor, to ja panią zapytam krótko, jakie schorzenia są najbardziej niebezpieczne, jakie są przeszkadzające schorzenia? Oczy? Czucie w nogach, złe wyniki na przykład, serce kardiologiczne, migotanie, cukrzyca. Co seniora, jeżeli zaczniemy się czepiać konkretnego schorzenia,
to możemy się też wtedy przyczepić osób młodych. Bo również osoby młodsze niż senior mogą mieć zaburzenia rytmu serca, mogą mieć cukrzycę insulinozależną, mogą mieć choroby neurologiczne. Tak? I w tym momencie tak naprawdę możemy pozbawić wielu osób prawa jazdy tylko dlatego, że przypiszemy mu łatkę pod tytułem ma schorzenie kardiologiczne. Chyba nie. Chyba trzeba patrzeć na całość. Czyli na co pacjent choruje, niezależnie od wieku i teraz jak wiek przekłada się dodatkowo na choroby, które on ma. Bo to razem wpłynie na to, jakim kierowcą ten człowiek będzie. Bo może być zdrowym seniorem, nie chorować na nic, nie przyjmować żadnych leków, ale mieć fizjologiczne zmiany związane z wiekiem i po prostu być gorszym kierowcą przez to. A może być 40-latkiem, który ma cały pakiet chorób i być zdecydowanie gorszym kierowcą, mniej bezpiecznym na drodze niż nie jeden 70-latek, więc jakby musimy naprawdę popatrzeć na tego pacjenta holistycznie i całościowo.
Ponieważ, że tak się wtrącę, ja pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i tam badamy kierowców, również takich, którzy przychodzą do lekarza, kierowcy, którzy na przykład są kierowani ze względu na stan zdrowia, bo na przykład zażywają jakieś leki, które mogą wpływać na jak jakość prowadzenia samochodu, albo mają takie choroby, które mogą spowodować na przykład jakiś wypadek, cukrzyca powiedzmy, czy coś takiego. I wówczas lekarze kierują też na badania psychologiczne, żeby zobaczyć, jak ta osoba funkcjonuje, jeżeli chodzi o sprawność taką psychomotoryczną. Żeby zobaczyć, jak funkcjonuje, zażywając na przykład dane leki.
Tak.
Bo lekarz tak naprawdę wie, że te leki mogą wpływać, ale nie muszą, ja po prostu chcę zobaczyć, jak ta osoba funkcjonuje.
Dokładnie.
No już pomijając, że lekarze też mają jakieś tam wytyczne, prawda, które mówią o tym, kiedy nie może ktoś jeździć, przy jakich schorzeniach, czy przy jakich lekach.
Ja się zawsze zastanawiam na przykład, co zrobić z osobami, które są w wieku zawodowo pracujące i na dodatek zawodowy kierowca. I nagle wydarzy się coś takiego, że zaczyna chorować. No właśnie, i wtedy co? Wtedy musi się przekwalifikować, przebranżowić. To tak, jest dopiero
tak. Tak, dokładnie, ale to też czasami na wasze życzenie, schodzimy trochę z tematu, ale na przykład zatrzymane prawo jazdy za jazdę po alkoholu, zawodowy kierowca, nie? I zatrzymujemy na przykład na 2-3 lata.
Znaczy ja nie wiem, czy mówi pani, co schodzimy problem z tematu, dlatego że proszę zobaczyć, w tej chwili 65-latkowie często są osobami aktywnymi zawodowo.
Oczywiście.
I też trzeba takie osoby.
Ktoś stuka, przepraszam, przerwałam się, zupełnie nie w temacie, bo nam tutaj przeszkadza i słuchacze, i kierowcy, tak, właśnie.
Pączek.
A, pączek stuka, pączek. Oczywiście, także to pączki. Jasne, ale proszę, kontynuuj. Panie, ja słucham
Nie, bo ja myślę cały czas jeszcze o tych 65-latkach, którzy są aktywni zawodowo. I teraz, czy taki 65-latek musi być z założenia badany, bo pracuje zawodowo i za kierownicę siada, czy po prostu wtedy, kiedy ktoś go zgłosi do tych badań, lub te badania są wymagane ze względu na choroby, które ma?
Mhm. Tak, jeżeli pracuje zawodowo jako kierowca, no to wiadomo, że jest badany cyklicznie co 5 lat, jeżeli powyżej 60 roku życia, co 2,5 roku. Psychotesty robi i lekarskie. Natomiast jeżeli jeździ samochodem służbowym, czyli nie jest zawodowym kierowcą, ale w pracy wykorzystuje samochód, na przykład musi się gdzieś tam przemieścić z jakimiś dokumentami czy coś takiego, no to też jest badany, robi lekarze kierują go na badania psychologiczne oraz w ogóle badania lekarskie na samochód, na pojazdy służbowe. Ale ja tutaj chciałam jeszcze wtrącić taką rzecz, bo tutaj tak, 60 plus czy 65 plus, no to powiedzmy, że większość osób jeszcze jest całkowicie sprawna, natomiast jeżeli wracając do seniorów, że też...
Dobrze, to ja pani pomogę. To ja pani pomogę, pani Barbaro, bo tutaj jest bardzo ciekawa rzecz taka. Od pana Sławomira dostałam SMS-a i tak myślę sobie, bo nasza audycja też nie jest z gumy, ona się zaraz skończy. Myślę sobie, żebyśmy tak się powoli już zbierały do zakończenia, do podsumowania. To taki SMS, który od 76-latka przyszedł po niby delikatnym udarze, że w pewnym momencie on siebie zaczął analizować i doszedł do wniosku, że samochód odda jednak zięciowi. Tak zrobił. Po roku samochód został rozbity w wypadku. Też nie z jego winy, a jeździ bardzo dobrze, pisze pan Sławek. Na temat swojego stanu zdrowia pisze pan Sławomir tak. Jestem zadowolony, że nie prowadzę. Zmiana pogody czy innych czynników pogodowych powoduje, że on to odczuwa, jest bardzo wrażliwy. I teraz obserwując kierowców, to chyba czasami myślę, że byłbym lepszy od nich, bo jeżdżą prawie środkiem jezdni, nie włączają kierunkowskazów i się źle zachowują. Także można byłoby napisać księgę o zachowaniach na jezdni. Ładne zdanie, pryki już nie nadają się do jeżdżenia. Pan Sławomir...
Tak powiedziała, że pryki rzadko kiedy korzystają z telefonów komórkowych jadąc, a młodzi robią to nagminnie.
I nie ścigają się na drodze.
Dokładnie tak. I nie tylko dzwonią młodzi, bo na przykład z trzema osobami... Bo z trzema osobami na internecie czaty prowadzą i różne inne rzeczy w komórkach pani doktor robią, o których też wczoraj słyszałam jadąc, słuchając radia normalnego, bo okazuje się, że są niektórzy, którzy słuchają właśnie przez komórki. I w ogóle cuda takie robią. Natomiast jest jeszcze taki SMS, który... mnie tutaj też wpadł w oczy. Mój tato ponad 40 lat jeździł samochodem, był fantastycznym kierowcą, uwielbiał jeździć bardzo dużo na co dzień i turystycznie po całej Polsce. Żadnej stłuczki. W wieku 70 lat stwierdził, że już nie ta spostrzegawczość i nie tak szybkie reakcje jak w młodości. Odłożył prawo jazdy do szuflady, bo stwierdził, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. A teraz podróżuje komunikacją i dobrze jest wszystko. Pani Agnieszka, córka odpowiedzialnego kierowcy, napisała. Także to też jest taki dobry znak na to i dobra wskazówka dla tych, którzy się jeszcze wahają na przykład, bo czują, że coś jest nie tak, ale nie potrafią podjąć ostatecznie tej decyzji.
Mieliśmy kiedyś takiego, przyszedł człowiek na badanie, powiedział, że chciałby się zbadać z żoną, bo nie wie, czy może jeździć. Ja mam już 70 lat, powiedział, i ja nie wiem, czy mogę jeździć, czy mógłbym się zbadać. Taki człowiek przyszedł do nas.
Przeszedł testy?
Był bardzo dobry.
Był bardzo dobry.
Właśnie chciałam tutaj powiedzieć, że myśmy robili tak już szybko, bo pewnie kończymy, ale robiliśmy te badania teraz 2 dni, ale też wcześniej były urodziny Gdyni. Naprawdę powiem wam, że bardzo było dużo chętnych ludzi, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że osoby, które chętnie się na takie badania zgłaszają, to są osoby generalnie aktywne, otwarte poznawczo. Tak. One chcą po prostu zobaczyć, chcą się zabawić i one też przez to, dzięki temu, są sprawniejsze. Mogłabym podsumować, to generalnie byłaby bardziej nie za badaniami starszych kierowców, bo oni są tak naprawdę bezpieczni. Byłabym za badaniami młodych kierowców.
Pani Ela i Marian mają...
Ogrążyłyśmy się.
Pani Ela i Marian napisali właśnie coś takiego, 66 i 65 lat, i z lękiem myślą o sytuacji, gdyby nie daj Boże ktoś chciałby im odebrać niedługo prawo jazdy, bo wtedy nasz wymarzony domek z ogródkiem stałby się dla mnie więzieniem. Tak. Takie jest. Bolą mnie stawy, moje ukochane stare Volvo staje się powoli dla mnie niezbędne do wyzwań codziennego życia, ale też pani Ela pisze, że dba o oczy, przyjmuje witaminy i tak dalej, także no po prostu próbują coś ze sobą robić, próbują się jeszcze jakoś tam trzymać. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję, że pani przyjechała i pozwoliła nam pani doktor dzisiaj nie o jedzeniu. O jedzeniu za tydzień, o pączkach.
Znaczy, o braku pączków,
o braku pączków w poście, tak. Ale o poście będziemy rozmawiać. Także zapraszam już w imieniu pani doktor Dagmary Wiewiórkowskiej-Garczewskiej za tydzień i pani Barbarze Wysockiej z też Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy.
Bardzo
tak jest. Dziękuję i życzę,
że pani przyjechała.
Jazdy.
I jeszcze się pewnie kiedyś usłyszymy tutaj.
Z przyjemnością.
Dzięki.
Dziękujemy.